Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, piątek, dobrego początek. 31 maja, dziękujemy Majowi i już robimy mu papa. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Patryk Srokowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik odbierze telefony od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Kłaniamy się i zaczynamy, a zaczynamy rozmową o marzeniach i o nadziei. Dla prawie wszystkich z nas, którzy mają dzieci, to oczywistość. Będziemy patrzeć, jak nasze dziecko rośnie i cieszy się życiem, jak idzie do pierwszej klasy, jak pierwszy raz jedzie na wycieczkę bez rodziców. Będziemy trzymać za nie kciuki, gdy razem z rówieśnikami przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Potem czekają nas emocje związane z maturą. Jak sobie poradzi ta prawie dorosła córka czy prawie dorosły syn? Może z satysfakcją pomyślimy, jak szybko minęło tyle dobrych chwil przez 18 pierwszych lat życia. Poznamy też chłopaka czy dziewczynę naszego dziecka. No i to taka oczywista kolej rzeczy, a jednak nie dla wszystkich. 2,5 roku temu Ala i Sławek doczekali się upragnionego synka Adasia. Jednak u chłopca lekarze zdiagnozowali śmiertelną chorobę niszczącą wszystkie mięśnie. To dystrofia mięśniowa Duchenna. I tak, Ala i Sławek przez okrutny los mogą zostać pozbawieni normalności. Patrzenia, jak rośnie ich ukochane dziecko, jak wchodzi w kolejne etapy życia. Zły scenariusz możemy jednak odwrócić. Ratunkiem dla Adasia jest terapia genowa w USA. Jej koszt to 15 milionów złotych. Na portalu się pomaga Adam Orlik. Rodzice uruchomili zbiórkę na leczenie syna. Dzięki wpłatom, licytacjom i kwestom udało się zebrać już ponad 750 tysięcy złotych. A jutro, w Dzień Dziecka, na Jasnych Błoniach w Szczecinie, impreza dla najmłodszych, podczas której także będziemy zbierali pieniądze na leczenie. W studiu Sebastian Rożkowski, dyrektor kreatywny Radia Szczecin. Witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie atrakcje czekają najmłodszych od 13 do 17?
Przede wszystkim będziemy my, czyli będzie Radio Szczecin. Będziemy prowadzić program na żywo właśnie z Jasnych Błoni w Szczecinie. Zaczynamy o godzinie 12 ten program. Sam festyn od 13 do godziny 17. Z naszej strony aktywna sobota od godziny 12. Z naszej strony także program między filmami. Na ten pierwszy, czyli na aktywną sobotę, zaprasza Anna Łukaszek, a Marzena Szustek zaprasza na program między filmami. Mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Będą dmuchańce, będzie zumba, będą zabawy taneczne, będą występy, będzie taki specjalny kącik baniek mydlanych, będzie także kącik dla najmłodszych, no i przede wszystkim będzie wręczenie statuetki Brzdąc, no i będziemy my, wszyscy radiowcy z Radia Szczecin, zaprosiliśmy wszystkich naszych pracowników, mam nadzieję, że nie odmówią, że będą razem z nami i będą z puszkami chodzić wśród osób, które przyjdą na tego Brzdąca i będą zbierać pieniądze dla Adasia Orlika, co bardzo ważne dla nas, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Patronat honorowy nad imprezą objęli wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Co ważne, panowie także zapowiedzieli swoją obecność i oni także z puszkami będą rozmawiać i chodzić wśród mieszkańców Szczecina, którzy zdecydują się, a także z innych miejsc w Polsce, przyjść jutro na Jasne Błonia.
Bohater tego dnia, Adaś Orlik, będzie oczywiście z nami, będą jego rodzice i Adaś, jak wszystkie dzieciaki, będzie korzystał z tych atrakcji. Będzie można porozmawiać z nami radiowcami, będzie można się pobawić. No, zapraszamy wszystkich.
Zapraszamy, oczywiście, jak najbardziej zapraszamy serdecznie. Przypominam, od 12 nasz program startuje. Jesteśmy na Jasnych Błoniach, tam gdzieś między platanami, bo jutro ma być dosyć ciepło. No i co ważne też, cały czas trzymamy kciuki za pogodę, żeby nie padało. Mam nadzieję, Janusz, że ty jako prowadzący Czas Reakcji jesteś w stanie nam to załatwić.
Oczywiście, że tak. Sebastian Rożkowski, dyrektor kreatywny Radia Szczecin. Do zobaczenia jutro od godziny 12 czy 13 na Jasnych Błoniach. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, to jest Czas Reakcji 12.08 i przypominam, 510-37-36 to jest do studia telefon i drugi czujny 510-37-32. A skoro jesteśmy przy Adasiu Orliku, to tych dobrych znaków od ludzi dla Adasia nie brakuje, posłuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Ireneusz Steć, jestem wiceprzewodniczącym Rady Osiedla Pogodno. Serdecznie zapraszam mieszkańców Szczecina na przybycie 2 czerwca na Pchnitarg. Na Pchnitargu będzie, jak za każdym razem na imprezach naszej Rady Osiedla, zbierane pieniążki będą dla Adasia. Polecam, przyjdźcie Państwo, nie przychodzicie dla siebie, przychodzicie dla Adasia. Pozdrawiam serdecznie.
Ogromnie dziękujemy. Zapraszamy drugiego na ten właśnie kiermasz na Pogodno. Natomiast jutro zapraszamy między 13 a 17 na Jasne Błonia. Dzień Dziecka na Jasnych Błoniach z Adasiem Orlikiem. Zbieramy pieniądze dla Adasia. Damy radę. I już dziękujemy za te wpłaty. Patrzę teraz właśnie, jak coraz większe pieniądze pojawiają się na koncie. Się pomaga ukośnik Adam Orlik. Serce rośnie. Radość, wielka radość. A o czym dzisiaj? O tym, że od jutra banki czy szerzej instytucje finansowe, zanim udzielą pożyczki, muszą sprawdzić, czy nasz PESEL nie jest przypadkiem zastrzeżony. I warto go nie przypadkiem zastrzec, bo to będzie kres wielu oszustwom. Nie będziemy mieli problemów, jeżeli zastrzeżemy ten PESEL. Za chwilę rozmowa z rzecznikiem Związku Banków Polskich, co nam daje zastrzeżenie PESEL-u, jak je anulować, jakie kwoty możemy wypłacić ze swojego konta, gdy mamy zastrzeżony PESEL. O tym rozmowa już za kilka minut. Potem przeniesiemy się w okolice Hanzy Tower. Ten piękny wieżowiec i częściowo pięknie wyremontowana Aleja Wyzwolenia. Dokładnie ta nitka, która zmierza w stronę Niebuszewa. Natomiast druga nitka od Niebuszewa w stronę chociażby Galaksy, niestety niewyremontowana. Stoją słupki. Ile będziemy czekać, aż będzie remont i kto za ten bałagan, czy to za zaniechanie, odpowiada. Potem Fabryka Wody, bo jutro premiera, rzeczywiście Fabryka Wody jutro otworzy się. No i teraz wstrzymane jest sprzedawanie biletów. Dlaczego jest wstrzymane, do kiedy jest wstrzymane i czy w ogóle jutro warto się tam wybrać, czy jest sens, czy będą gigantyczne kolejki, czy też wszystkie miejsca są zajęte i wykupione. A na zakończenie naszego programu porozmawiamy o tym, żeby nie zamykać okienek na strychach, na dachach, a jeżeli tak, to zostawić jakieś miejsce, żeby ptaki mogły tam wlecieć, bo coraz więcej do fundacji, które zajmują się ochroną ptaków, dociera sygnałów o tym, że pisklaki w gniazdach niestety giną, bo rodzice nie mogą się do nich dostać. Wyjeżdżamy, zamykamy wszystkie okienka, wszystkie lufciki, no i niestety rodzice nie mogą swoim dzieciom dostarczyć pożywienia. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale oczywiście nie brakuje telefonów od słuchaczy. Za wszystkie dziękujemy, na przykład taki.
Dzień dobry, mam na imię Agnieszka, no nie ze Szczecina. Mam taką sprawę związaną z przepięknymi trawami, jakie rosną wszędzie w naszym Szczecinie i ich koszeniem. Bardzo lubię przyrodę, lubię wszystkie żyjątka, zwierzątka, oprócz kleszczy i komarów, które cudownie lęgną się w tych trawach. No i pozdrawiam naszych włodarzy miasta, którzy mam nadzieję nie są alergikami i astmatykami, bo dla nas, ludzi, którzy mają uczulenie na pyłki traw. Burz to jest gehenna, poruszanie się po Szczecinie. Gehenna, a poza tym, proszę Państwa, urok wybujałych chwastów w centrum Szczecina jest dramatyczny. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Dziękujemy pięknie. No tam, gdzie są te łąki kwietne, no to okej. Tyle, że po paru latach widzę, że coraz bardziej to się robi monokultura, czyli jedne kwiaty tylko zostają, ale jednak daje to też obniżenie temperatury. Natomiast generalnie, no rzeczywiście trzeba ciąć te wysokie trawy, gdzie to nie jest łąka kwietna. Trzeba o to dbać. No proponujemy tylko, żeby nie ciąć przy samej ziemi, żeby właśnie troszeczkę wilgoci w niej pozostawać. Stała. Tej wilgoci jest sporo i dzięki temu mamy łatwiej dla alergików właśnie, bo opady deszczu powodują, że pyłków w powietrzu jest nieco mniej, ale pewnie dla nich niewielka to pociecha jednak zawsze. 12.13, czas reakcji, teraz czas na pierwszego już dzisiaj gościa. Tym gościem jest pan dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i Public Relations Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniamy się. Jutro dla banków ważny dzień. Dla nas był już parę miesięcy temu, ale od jutra banki, jeżeli ktoś wystąpi o kredyt, będą musiały sprawdzić, czy nie ma ten obywatel, który występuje albo niby występuje, bo czasem jest to oszust, o kredyt, nie ma zastrzeżonego PESEL-u. Prawda to?
Prawda to, rzeczywiście banki już wcześniej, mając taką specjalną bazę dokumentów zastrzeżonych sprawdzały, czy takowego dokumentu w takiej bazie nie ma, ale była to baza, do której klienci sami zgłaszali zastrzeżenie PESEL-u. Teraz klienci uzyskują taką dodatkową możliwość zastrzegania PESEL-u poprzez aplikację M-Obywatel, czy w urzędzie, czy w banku. I bank każdorazowo, kiedy ktoś się do niego zgłosi, będzie próbował zaciągnąć kredyt, pożyczkę, założyć konto osobiste, założyć konto oszczędnościowe, czy nawet podwyższyć limit na już istniejącym koncie, będzie sprawdzał w specjalnej bazie, czy numer PESEL nie jest zastrzeżony. Jeśli numer będzie zastrzeżony, bank będzie odmawiał udzielenia kredytu czy pożyczki, czy założenia konta. Nie będzie można też skorzystać z leasingu. To bardzo jest ważna rzecz dla wszystkich klientów bankowych, bo zwiększa ona po prostu nasze bezpieczeństwo.
To bardzo cieszy. Mieliśmy takie informacje, że wielu bankowców wykazywało się czujnością, gdy na przykład seniorka czy senior przychodzili do banku i chcieli wypłacić bardzo dużą kwotę i okazywało się potem, że te osoby zostały emocjonalnie, bo tak to trzeba określić, rozchwiane przez oszustów, szły wypłacić właśnie swoje pieniądze, a dzięki sceptycyzmowi urzędnika bankowego oszustwo się nie udało. Ale teraz będzie inaczej, bo nie będzie można wypłacić dużej kwoty pieniędzy, jeżeli PESEL jest zastrzeżony, prawda?
Tak, rzeczywiście tak jest. Jest taki dodatkowy mechanizm, który, jeśli mamy zastrzeżony numer PESEL, nie pozwoli na wypłatę z banku w okienku bankowym kwoty większej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. To jest na dzisiaj około 12 700 zł. I co bardzo ważne, jeżeli taka blokada została założona, a my, będąc klientem banku, będziemy chcieli podjąć wyższą kwotę, to musimy pamiętać o tym, żeby tą blokadę zdjąć, ale zdjęcie tej blokady nie będzie działało natychmiast. Ono będzie działało w wypadku wypłaty pieniędzy w oddziale bankowym dopiero po 12 godzinach. I to jest niejako takie dodatkowe zabezpieczenie, szczególnie dla osób starszych, które mogą paść ofiarami właśnie takich socjotechnicznych przestępczych, że będzie dodatkowych 12 godzin na tak należną refleksję, być może na kontakt z kimś z rodziny, z kimś, komu ufamy, aby zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że nie padamy ofiarą przestępstwa na wnuczka, na policjanta, na inkasenta. Te przestępstwa były bardzo cenne i właśnie bardzo często osoby starsze padały ofiarami tych przestępstw przy użyciu tych socjotechnicznych metod.
Polacy masowo zastrzegają swój PESEL, piszą publikatory. Masowo. No, rzeczywiście sporo jest tych zastrzeżeń z dnia na dzień, to widać. Jest już prawie 3 miliony, a może dopiero 3 miliony. Jak pan to ocenia? Bo dorosłych Polaków jest grubo ponad 20 milionów.
Ja myślę, że z tym zastrzeganiem PESEL-u jest tak trochę jak z dodatkowym zamkiem w naszych drzwiach. Uzyskaliśmy dodatkowy sposób na to, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. I warto rozważyć taką sytuację, czy takiego PESEL-u nie zastrzec, ponieważ dostajemy dodatkowe narzędzie. Usługa jest bezpłatna, więc biorąc pod uwagę to, że jeśli my sami będziemy próbowali w banku załatwić jakieś czynności i tą blokadę można zdjąć praktycznie online, poza tą jedną sytuacją, o której wspomniałem, czyli tych wypłaty tych środków powyżej kwoty 12 700 zł, to myślę, że warto z takiej usługi skorzystać, ponieważ no, to jest dodatkowe bezpieczeństwo naszych środków.
Bo to 12 700 czy więcej możemy zdjąć taką blokadę, ale to po 12 godzinach dopiero będzie zdjęta, prawda?
W wypadku wypłaty gotówki bezpośrednio w oddziale banku, tak z okienka, jak to się brzydko mówi, to jeśli chcemy dokonać takiej wypłaty na kwotę większą niż te 12 700 zł, a wcześniej uczyniliśmy zastrzeżenie PESEL-u, to musimy pamiętać, że zwolnienie blokady nastąpi dopiero po 12 godzinach. No jest to specjalny okres takiej karencji wprowadzony właśnie ze względu na osoby starsze, żeby one miały czas na to, żeby się zastanowić, czy na pewno wypłata tak znaczącej kwoty to jest potrzeba życiowa, czy jednak jakaś próba oszustwa czy przestępstwa, które te osoby po prostu padają.
Czy możemy z całą mocą powiedzieć, że od jutra zaczyna się czarny dzień, czy czarne dni, bo będą kolejne dla oszustów wykorzystujących właśnie nasz PESEL, nasze dane?
Ja myślę, że te czarne dni dla świata przestępczego w kontaktach z bankiem to już się dawno zaczęły, bo my jesteśmy w walce z przestępcami zawsze o krok naprzód. Jednak musimy pamiętać o tym, że dziś przestępcy to nie są przestępcy, którzy włamują się do oddziałów banków, żeby zrabować środki bankowe czy środki naszych klientów w taki sposób fizyczny, nazwijmy to, tylko są to ludzie, którzy używając metod takich socjotechnicznych próbują wprowadzić naszych klientów w błąd. Tak więc każde zabezpieczenie, które wprowadzamy dodatkowo, to jest utrudnienie na tej drodze i myślę, że w związku z tym warto z tego zabezpieczenia skorzystać.
Warto z tego zabezpieczenia skorzystać i warto na zakończenie zapytać pana, czy z waszych statystyk w Związku Banków Polskich wynika, że prób oszustw jest coraz mniej, czy utrzymują się na tym samym poziomie od lat?
No, można powiedzieć tak, że my stajemy się coraz bardziej internetowi, coraz bardziej mobile only, więc trudno tutaj mówić o tym, żeby liczbowo tych przestępstw było mniej. Ja tylko powiem, że według danych takiego specjalnego raportu, który przygotowujemy, raportu InfoDoc, w pierwszym kwartale udarniliśmy ponad 7 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 83 milionów złotych. To oznacza, że dziennie, zwracam na to uwagę, przestępcy próbowali wyłudzić z sektora bankowego około 900 tysięcy złotych. Tak więc aktywność przestępców jest duża, ale te zabezpieczenia są coraz lepsze. No i miejmy nadzieję, że dzięki tej kolejnej możliwości, jaką uzyskują klienci i ciężkiej pracy setek tysięcy pracowników bankowych, którzy na pewno będą weryfikować ten PESEL w bazie, ustrzeżemy kolejne osoby przed utratą środków.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Pan dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i Public Relations Związku Banków Polskich. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie pana redaktora, pozdrawiam słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego bezpiecznego, jak mówi jeden z naszych gości. Tym razem odnosi się to do bankowości. Bądźmy ostrożni w sieci, no i zastrzeżmy swój PESEL. Możemy także to zastrzeżenie w każdym momencie cofnąć. Jest to bardzo proste, albo idziemy do urzędu gminy, albo możemy to zrobić online. mObywatel, ta aplikacja. Ja dzisiaj zastrzegłem sobie ten numer PESEL. Naprawdę jest to proste, a będziemy spać spokojniej. 12.22, czas reakcji. Teraz wracamy do kwestii ulicy Lubczyńskiej, gdzie trudno jest przejechać. Trwa tam budowa. No i jak jest budowa, są ciężarówki. Parkują na jednym z pasów ruchu. Trudno przejazd. Zaapelowaliśmy do policjantów o interwencję w tej sprawie. No, na razie nie mamy informacji zwrotnej, czy policjanci tam są, bywają w godzinach szczytu, ale mamy taki telefon.
Dzień dobry. Job w sprawie drogi ulicy Lubczyńskiej z Dąbia do Załomia. Zgadza się. Jest błoto. Ciężarówki parkują byle gdzie. Nie ma kto kierować ruchem, także prosiłbym. Gierwieniujcie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy. W takim razie po programie zadzwonimy do policji, zapytamy, czy są te interwencje. No i dlaczego ta sytuacja wymknęła się spod kontroli? To pytanie także zadamy dzisiaj naszemu gościowi z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Nie spodziewamy się dzisiaj odpowiedzi, ale wiemy, że takie pytanie postawione na antenie sprawi, że odpowiedź będzie szybka. Teraz kwestia ulicy Sosabowskiego. Tam jest budowana nowa część tej ulicy, to jest Łukasińskiego, Sosabowskiego. No i napisał do nas pan, który podpisał się słuchacz. Przez budowę zamknięto przejście dla pieszych. Znak zniknął, ale pasy wciąż są. Tyle, że ogrodzone, żeby nie można było chodzić. W tej sytuacji mieszkańcy, aby przedostać się na drugą stronę ulicy bez obchodzenia wszystkiego dookoła i żeby móc dalej kierować się w stronę Bezrzecza, idą na dziko przez ulicę. No tutaj się zatrzymam, jeżeli nie ma przejścia, to pewnie ustalono w tej organizacji ruchu czasowej, że nie ma tam warunków na poprowadzenie takiego przejścia i nie powinniśmy jednak przechodzić na dziko. Czasem, pisze słuchacz, kierowcy zatrzymują się, widząc, że są namalowane pasy, inni nie puszczają. Jest bardzo niebezpiecznie. Dlaczego nikt nie zadbał o tymczasowe przejście dla pieszych albo takie wyjście z osiedla, żeby można było korzystać z dotychczasowego przejścia? Zdjęcie zrobione kilka miesięcy temu, ale nic się nie zmieniło. Dziękuję. dziękujemy za zdjęcia. Zapytamy, bo być może jednak można jakieś tymczasowe przejście w tym miejscu ustanowić. A teraz, jako że długi weekend, niektórzy są nad morzem, na przykład w Pobierowie, i taki kwiatek z Pobierowa. Zastanawiamy się tylko, czy jest to kwiatek prawdziwy, czy sztuczny.
Dzień dobry, ja dzwonię z Pobierowa. Moje imię Jerzy. W Pobierowie i w całej gminie Rewa jest strefa zamieszkania. Prawie całe Pobierowo, prawie cały Rewal, prawie całe Niechorze jest w strefie zamieszkania, ale płacąc u pana wójta opłatę, można stawać wtedy, gdzie się chce. A tak, jak nie wykupi się u wójta, to można, nie można parkować.
We wójta się bójta. Dziwi nas to, bo znaki i zasady są zasadami. Jeżeli jest strefa zamieszkania, to można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych, dokładnie oznakowanych znakami pionowymi, jak i poziomymi. Tutaj wójt nie jest w stanie, z tego co wiemy, zwolnić nas z takiego obowiązku. Po prostu znaki obowiązują wszystkich i tutaj dziwi nas taka interpretacja słuchacza. Czy inni to potwierdzą, czy rzeczywiście na terenie gminy Rewal jest tak, jak mówi słuchacz, że jeżeli wniesiemy odpowiednią opłatę do urzędu, to możemy stawać gdziekolwiek, mówiąc kolokwialnie byle gdzie. 12.25, prosimy o telefony w tej sprawie, czujny 510-37-32 i do studia 510-37-36. A przy naszym telefonie kolejny gość, tym gościem jest pan Kacper Rzeszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie rzeczniku, najpierw chcę polecić pana uwadze ulicę Lubczyńską i organizację ruchu, żeby państwo się przyjrzeli tej organizacji. Rozmawialiśmy na ten temat ze Strażą Miejską. Tam pojazdy wyjeżdżające z budowy nanoszą wiele piachu i błota na jezdni, ale także parkujące ciężarówki na jednym z pasów ruchu utrudniają bardzo ruch. Skierowaliśmy także sprawę do policji, ale być może warto tam się rozejrzeć i wprowadzić nową organizację ruchu. To nie jest temat na dziś, ale także będziemy pana pytali w następnych wydaniach magazynu Czas Reakcji o to, jak tam będzie wyglądała infrastruktura dla pieszych, chociażby chodniki, parkingi i tak dalej i tym podobne. Możemy się umówić, prawda, na jedno najbliższych wydań Czasu Reakcji. Cieszymy się. A teraz kwestia Alei Wyzwolenia. Vis-a-vis Hans Tower, tego wieżowca okazałego, mamy pas ruchu, gdy jedziemy od strony Niebuszewa w stronę centrum. No i jakiś rok temu zakończyły się prace torowe, torowa rewolucja. Oddano ten odcinek również do użytku, również dla tramwajów, również dla pojazdów, ale słupki pozostały. Nas te słupki bardzo zdumiewają, nie tylko nas. Słuchacze się zastanawiają, dlaczego te słupki w tym miejscu są. I my na ten temat rozmawialiśmy w lutym z panem Markiem Zawadzkim z JW Construction, bo co się okazało? Okazało się, że to właśnie ta spółka JW Construction na podstawie umowy z miastem wzięła na siebie problem modernizacji jezdni, chodników i zieleni właśnie na placu Witosa i w Alei Wyzwolenia na tym odcinku od mniej więcej hotelu Dana do skrzyżowania tam, gdzie jest plac Witosa. No ale czekamy, nic się nie dzieje. Przypomnijmy w takim razie, co na temat właśnie tej przebudowy mówił na naszej antenie Marek Zawadzki z JW Construction. To rozmowa z 9 lutego 2024 roku.
Zostały zebrane wszystkie jakby tutaj materiały z projektu i przygotowany został materiał do wyłonienia wykonawcy. Tego jeszcze nie mamy. Wydaje mi się, że jakieś decyzje to nie są już w mojej gestii, w mojej kompetencji. Decyzje, kiedy odpalamy przetarg. No, w momencie, gdy będziemy mieli wykonawcę, będziemy mogli mówić realnie o terminie realizacji.
Tyle Marek Zawadzki z JW Construction. To była wypowiedź z lutego. Czy państwo, jako Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wiecie coś więcej? Kiedy ruszą prace? Kiedy znikną te słupki? Kiedy będziemy jechać dwoma pasami? Kiedy tam będzie piękna, nowa, granitowa nawierzchnia, nowa zieleń?
Tak, my troszkę wiemy na ten temat już i na początek muszę poinformować, że umowa została przedłużona z nami jakby do końca bieżącego roku. To jest nowy termin na zakończenie tej przebudowy. No i obecnie trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami, a inwestor poinformował, że oczekuje jakby wejścia na plac budowy w czerwcu tego roku.
Czyli w czerwcu, czyli najbliższym miesiącu wejście na plac budowy, ale tak jak pan powiedział, umowa zakłada, że prace powinny się zakończyć do końca bieżącego 2024
tak.
roku.
Tak. Dokładnie, dokładnie. No i ten czerwiec to jest data jakby oczekiwana wejścia inwestora na plac budowy.
Czy plują sobie państwo teraz w brodę, że tak skonstruowano te umowy dotyczące przebudowy tego układu ulicowo-pieszego, drogowo-pieszego w okolicach Hanse Tower, że czekamy, czekamy i nie możemy się doczekać?
Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tego, natomiast te kłopoty z dotrzymaniem daty nie leżą niestety albo stety po naszej stronie i po prostu kibicujemy inwestorowi, żeby jak najszybciej udało mu się tą przebudowę zakończyć.
Czy oprócz kibicowania są przewidziane, czy były w umowach jakieś kary za przewlekłość postępowania, za zwłokę?
One są możliwe, natomiast jest nowy termin i tego się na razie trzymamy.
A przypomnijmy, bo to warto powiedzieć, plan zakładał, że obaj inwestorzy, czyli Tramwaje Szczecińskie i również JW Construction, zgrają terminy wykonania prac. Tak się nie stało. Część, za którą odpowiadały tramwaje, od dawna jest gotowa, a część właśnie, tak jak mówiłem, za którą odpowiada JW Construction, jest nietknięta. No i trzeba powiedzieć, że Marek Zawadzki mówił, że nic nie spowalniali, natomiast były tam kwestie gwarancji ochrony zieleni na placu Witosa. Nie można było rozpocząć tych prac, ponieważ projekt ingerował w zasadzoną zieleń, a zieleń była objęta gwarancją do lipca ubiegłego roku, czyli nie można było zatem jej tknąć. Teraz już można tę zieleń tknąć, przebudować, ma być pięknie. No, zielono to nie będzie w grudniu, jak to się zakończy, bo jestem optymistą umiarkowanym. Mam nadzieję, że w grudniu już będzie tam wszystko pięknie wyglądało, czy tak?
No, ja też jestem optymistą w tej materii i mam nadzieję, że ten remont się jakby zakończy dość szybko i sprawnie.
I teraz chcę pana zapytać o kwestię czystości chodników w Szczecinie, szczególnie tych nowych, chociażby w Alei Jagiellońskiej. Czy miasto, ale też w Alei Wojska Polskiego, czy w Alei Wyzwolenia, kiedy chodzi się po naszym pięknym mieście, widać pełno przyklejonych gum do rzucia do chodników, widać także, że są brudne. Czy państwo macie urządzenia, maszyny, które pozwalają te miejskie chodniki czyścić, żeby były piękne i cieszyły oko?
Tak, posiadamy taki sprzęt. Są to tak zwane pojazdy wyposażone w różne głowice i one między innymi zajmują się czyszczeniem chodników, ale mamy również tak zwane myjki wysokociśnieniowe i one także ręcznie pozwalają doczyszczać między innymi chodniki.
Była także interpretacja jednego z radnych na temat właśnie chodników. Napisał pan radny Andrzej Radziwinowicz z Koalicji Obywatelskiej tak. Ulica Jagiellońska, szczególnie na odcinku Wojska Polskiego, Plac Lotników, powinna być naszą wizytową ulicą. Zamiast tego mamy brudną nawierzchnię płyt chodnikowych. Stan nawierzchni jest momentami odrażający. Stąd moje pytanie, kiedy zostanie zlecone czyszczenie chodników na wspomnianym odcinku Jagiellońskiej? I ono zostało zlecone? Jest czyszczony ten odcinek?
Mam dobrą informację, myślę. Będziemy czyścić ZDIT-em, będzie czyścił między innymi tamtą ulicę i obecnie oczekujemy na właśnie sprzęt, który będzie używany do tego celu. To jest na myjkę tak zwaną myjkę wysokociśnieniową, to jest sprzęt ręczny. No i tak zwany na taki pojazd wolnobieżny, wyposażony w głowicę szorującą. Są dwie jednostki sprzętu, które mają do nas przybyć w połowie czerwca i i zaczynamy ciszczenie nimi.
A czy prawdą jest, że to urządzenie z głowicą szorującą jest na tyle wrażliwe, że nierówności płyt chodnikowych wykluczają używanie tamtego sprzętu i tam właśnie trzeba ręcznie chociażby myjką ciśnieniową myć zanieczyszczenia na chodniku?
Tak, jeśli ten chodnik jest nierówny, to taka myjka ci wysoka, szorująca, przepraszam, głowica szorująca może się uszkodzić i nawet się uszkadza, więc tak, to jest pewien problem przy używaniu tego sprzętu w takich miejscach.
Jeszcze na zakończenie a propos mycia chodników. Czy ono jest wykonywane latem w sezonie letnim i w jakimś harmonogramie w tych reprezentacyjnych miejscach? Bo mówię, no często te chodniki wyglądają fatalnie, zwłaszcza po weekendach. No kosze na śmieci też są często przepełnione. Czy to jest, że tak powiem, reaktywnie na zasadzie, no już jest tak bardzo brudno, ludzie dzwonią do czasu reakcji, to wyczyścimy? Czy to jest harmonogram raz na tydzień na przykład jest myte?
Jest harmonogram oczywiście. Jeśli chcielibyśmy się zagłębić szerzej i bardziej szczegółowo, to oczywiście mógłbym takie informacje przygotować, jak to wygląda. Natomiast one są, chodniki są myte cyklicznie i oczywiście jak jest jakiś problem, że te zanieczyszczenia są mocniejsze, to także interwencyjnie tam się wysyła sprzęt do czyszczenia odpowiedni.
Polecamy w takim razie mail czas reakcji @radioszczecin.pl. O taką informację prosimy, jak często są te chodniki myte. No i mamy wrażenie, że za często, ale zobaczymy, poczekamy na odpowiedź. I jeszcze jeden telefon do pana, chodzi o pewien ogródek.
Dzień dobry, słuchacz ze Szczecina. Ja mam takie pytanie. Czy ktoś kontroluje te ogródki, jak się rozkładają z tymi stolikami? Bo na weekend szedłem z rodziną, tutaj ruch Wojska Polskiego, Jagiellońska, to mi się wydaje chyba troszeczkę już przesadzone z tym ogródkiem, że oni aż taki duży kawałek rozstawili. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Znowu Jagiellońska, Wojska Polskiego. Jeszcze zresztą o tej ulicy dzisiaj będzie w programie. Proszę powiedzieć, są dokładnie określone normy, wyliczenia, ile taki ogródek przed restauracją, lokalem gastronomicznym może zająć i czy tutaj jest wszystko lege artis?
Sprawdziliśmy tę sprawę oczywiście i w poniedziałek, ten poniedziałek, czyli 27 maja, podest miał zostać usunięty już. Właściciel otrzymał tego miejsca jakby zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, ale w decyzji jest zapis, cytuję tutaj, że zakazuje się jakby realizacji podestów i przesłaniania nawierzchni, czyli stosowania na przykład platform wykładzin i pomostów i tak dalej w tym konkretnym przypadku, czyli w tym momencie powinno być już wszystko w porządku w tamtym miejscu i usunięta ta część, która wychodziła tam, gdzie nie powinna wychodzić.
Możemy liczyć na słuchaczy, więc mam nadzieję, że dadzą nam znać. A w ogóle co do zasady, są jakieś określone przepisy, ile chodnika, jaki procent, połowa mniej może być zajęte przez ogródki przy lokalach?
Potrzebuję także troszkę więcej czasu na odpowiedź na to pytanie.
Dobrze, to też prosimy mailowo, żeby nas poinformować. Dziękuję bardzo. Pan Kacper Ryszczyński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. 12:37. To jest czas reakcji. No i wiele pytań jeszcze pozostaje bez odpowiedzi. No ale dobrze, czekamy. Nasz program teraz w najbliższy poniedziałek o godzinie 12. Miejmy nadzieję, że te odpowiedzi być może w poniedziałek albo we wtorek się pojawią. A teraz wracamy do kwestii jasnych błoni. Przypomnę, niedawno nasz słuchacz napisał mail, że hektolitry psiego moczu leją się na jasnych błoniach. No, okazuje się, że tam można z psami wchodzić na te piękne trawniki na jasnych błoniach, ale apel jest do właścicieli psów, żeby trzymali psy na uwięzi, żeby sprzątali po swoich pupilach, nie posprzątanie po kupce, którą pies zrobi. No, to jest mandat. Trzeba o tym pamiętać, a propos zadzwonił słuchacz.
Witam, dzień dobry, pozdrawiam. Słuchacz stały, Beno z Golenic. Mieszkam w Golenicach, to jest miejscowość wiejska i chciałem tak tylko nadmienić, śmiejąc się z tej audycji, która była na temat sikających piesków, a byłem w tamtym roku w Świnoujściu na takiej pięknej wyprawie wakacyjnej, no i były koniki, stały sobie tam na jakiejś ulicy, nie pamiętam jakiej, no i te koniki sobie tak wszystkie odchody tam po całej ulicy, chyba trzy wozy stały, razem z końmi zaprzężone, piękne powozy, a koniki sobie sikają, smród niesamowity. Ludziom to nie przeszkadzało, ale że piesek sobie pójdzie, czy tam dzik, czy tam nawet ptaszek narobi, to tego nie widzą. Jak na plażę pójdzie z pieskiem i piesek się tam... No to teraz ludzie patrzą, fajne, bo ładny piesek. Nie wiem, ludzie, kiedyś były konie, świnie, krowy, wszędzie były konie, wszędzie. I nikomu to nie przeszkadzało. A teraz tak, wyjdzie dzik z lasu, na niego nie ma nic. Ale pies, jak nasika troszeczkę tylko na drzewko, no i tam parę drzewek osika, no i co wam ten piesek przeszkadza? Ludzie, opamiętajcie się, co wy robicie? Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. No, byleby te pieski nie sikały regularnie na to samo drzewo, bo w końcu drzewo padnie, to po pierwsze. I rozmarzyłem się, jak pan tak mówi o tych koniach. Kiedyś tych odchodów nawet na terenie Szczecina końskich było w latach 70., jeszcze na początku 60. Trochę tych wozów jechało. Pamiętam, jak do mojej podstawówki przyjeżdżał po tak zwane zlewki, po obiedzie właśnie taki koń, wóz, no i tam była radość dla nas. No i pojawiały się te odchody. Nie wiem, czy to było dobrze, czy teraz jest lepiej. To już zostawiam do decyzji naszych słuchaczy. 12:40, czas reakcji. Czy mamy gościa? Nie, nie mamy gościa, bo chcieliśmy rozmawiać o fabryce wody, bo jutro rusza fabryka wody. O 9:00 zdaje się jest otwierana. No ale biletów, sprzedaż została wstrzymana. Pewnie będą tam dzikie tłumy. Jutro do 9:00 ta sprzedaż biletów jest wstrzymana. No i zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie ci, którzy nie lubią kolejek, poczekają troszkę, żeby zobaczyć tę naszą szczecińską Majorkę 1, bo teraz Majorką numer 2 staje się Arkonka, no bo jak pojawiła się fabryka wody, to już jest naprawdę cywilizacja. Mamy IKEA, mamy fabrykę wody, pełnia szczęścia i wielkiej cywilizacji. 12:40, to skoro nie mamy gościa, to w takim razie wracamy do kwestii sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja świetlna u nas jest w mieście taka, że mamy oprócz zielonego, pomarańczowego czy żółtego i czerwonego, także sekundniki na niektórych skrzyżowaniach. One po prostu pozwalają nam obliczyć prędkość i na przykład zwolnić, jeżeli widzimy, że już sekundnik pokazuje nam czas przejazdu się kończy. Wtedy możemy się zatrzymać. No, przypominamy, że nie należy przejeżdżać na żółtym świetle, chyba że jesteśmy na tyle rozpędzeni już tak blisko, że za późno, nie ma co ostro hamować. A jak to jest za granicą?
Dzień dobry. No jedna sekunda, dwie sekundy, ale czasami te żółte się zapala, to tak, że jest pan 2 metry przed skrzyżowaniem, a już się te właśnie żółte zapala i to wszyscy tak właśnie nie wiedzą, jak się zachować. A jeszcze raz przypomnę, w Austrii byłem, bardzo mi się podobało, gdzie nie ma tych sekundników, ale zielone zaczyna pulsować. Pulsuje najpierw chyba, nie wiem, 6 czy 7 razy, także kierowca naprawdę ma czas pomyśleć, czy dojadę, czy zjadę, czy nie wjadę. Ale już pulsuje te zielone i to mi się bardzo spodobało i u nas też tak powinno być. Pozdrawiam.
Nam się również podoba pulsujące zielone. To można by u nas wprowadzić, bo skoro pojawiły się sekundniki i z wielu innych miast przyjeżdżają ludzie i mówią, że to jest fajny wynalazek, to takie pulsujące zielone też byłoby niezłe. Tam, gdzie na przykład nie ma sekundników, a na wielu skrzyżowaniach przecież tych sekundników brakuje. A teraz jeszcze wracamy do kwestii rowerzystów. Przypominajmy, że jeżeli mamy ścieżkę rowerową, ona przechodzi przez jezdnię, jest poprowadzona przez jezdnię, to rowerzysta wjeżdżający na przejazd rowerowy na jezdni, gdzie poruszają się samochody, już będący na tym przejeździe rowerowym ma pierwszeństwo, ale jeżeli jest dopiero przed tym przejazdem rowerowym i przez jezdnią, gdzie poruszają się samochody, no to pierwszeństwa nie ma, musi przepuścić pojazdy. O tym należy pamiętać. Czy w tej sprawie dzwonił telefon?
Dzień dobry, właśnie słuchamy, czas reakcji. Kto ma pierwszeństwo na ścieżce rowerowej, jak nie ma pasów? Czy rowerzysta, czy pieszy? Bo są różne takie sytuacje i ostatnio właśnie tak się napotkałem, że no wtargnął mi, można powiedzieć, pieszy i też można powiedzieć, że zgubiałem, czy ja miałem pierwszeństwo, czy w tym przypadku pieszy, przecinając ścieżkę rowerową. Dziękuję bardzo.
Pan ma pierwszeństwo, oczywiście jadąc ścieżką rowerową. Pieszy powinien zachować szczególną ostrożność, nie wchodzić na ścieżkę rowerową. Jeżeli ją przecina, to najpierw powinien się bacznie rozejrzeć i tak to powinno wyglądać. Pamiętajmy jednak, że pieszy jest najmniej chronionym użytkownikiem ruchu, również pieszego ruchu. No i trzeba zachować szczególną ostrożność. Jak ci piesi chodzą? Przecież wielokrotnie tak mówimy, a czasem sami, kiedy zsiądziemy z roweru, czy wysiądziemy z samochodu, to zachowujemy się nie bardzo tak, jak powinniśmy. 12.44, czas reakcji. Teraz porozmawiamy o naszych braciach mniejszych, o zwierzętach, bo teraz jest taki czas, kiedy na świecie pojawiły się już albo pojawiają młode zwierzęta. Zacznijmy od tych skrzydlatych. Przy naszym telefonie pani Marzena Białowolska-Barnek, Fundacja Dzikich Zwierząt Marzeny Białowolskiej. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Proszę powiedzieć, jak tam podloty, jak tam małe ptaki, z jakimi wezwaniami i wyzwaniami obecnie pani się styka, jeżeli chodzi o to młode pokolenie ptasie?
Najczęściej niestety spotykam się z takimi, które każę odnosić z powrotem na miejsce, czyli w ogrodzie nieopodal są koty, wzięliśmy ptaka, bo ptak nie przeżyje. Ptak zdrowy, nawołujący rodziców, dobrze wypierzony, potrzebujący około 3 dni na spędzenie w ogrodzie po to, żeby być już samodzielnym. To są najczęstsze przypadki.
No i takich ptaków natomiast nie powinniśmy ruszać, ale pani Marzeno, przecież koty wokół.
Tak.
No właśnie koty
wokół,
to co robi?
Ja wiem, tylko dokładnie, tylko ja tłumaczę. Właśnie w ten sposób ludzie, tak jak mieliśmy przed chwilą audycję prowadzoną na temat, kto ma pierwszeństwo na drodze, jak się zachować, tak samo jest u zwierząt. Jeżeli zbliża się niebezpieczeństwo, rodzice nawołują, to zwierzę automatycznie chowa się w krzaki, przyciska się do ziemi, zachowuje się całkiem inaczej, wycisza się i to jest naturalna nauka tego, jak radzić sobie w naturalnym środowisku, między innymi wtedy, kiedy spotkamy też kota. I my to zabieramy. Ja tego zwierzęcia niestety nie nauczę i taki dorosły osobnik jest duża szansa na to, że właśnie podfrunie do takiego kota, psa albo nie zważy na to, że krukowate się zbliża i może zrobić mu krzywdę. Więc naturalne środowisko jest jak najbardziej odpowiednim miejscem. A jeżeli chodzi o koty, no to tu my powinniśmy zwrócić uwagę na to, czyje to są koty, ewentualnie je odgonić i dać możliwość dorastania zwierzęciu w naturalnym środowisku.
Pamiętajmy o tym i pamiętajmy także o tym, że na naszych strychach, poddaszach często są gniazda różnych ptaków i w związku z tym ma pani apel.
Apel mam, ponieważ teraz w okresie świątecznym bardzo dużo takich piskląt do mnie trafiało. Niestety ze względu na to, że jest gorąco, otwieramy te okna. Później, kiedy słyszymy alert pogodowy, to, że ma być deszcz, zamykamy okna na strychu i bardzo często są tam uwięzione ptaki, które zauważamy wtedy, kiedy chcemy przewietrzyć strych albo idziemy wywiesić pranie. Wtedy już bardzo często jest za późno. Ale to nie tylko strychy są bolączką. Również dużym problemem są place budowy, tam, gdzie już zamykamy obiekty i te okna są wstawiane, wietrzymy, kiedy przychodzimy w tygodniu, a zamykamy na weekendy i wtedy, kiedy pracownicy wracają, właściciele budów wracają, okazuje się, że te zwierzęta są naprawdę ledwo żywe, bardzo odwodnione, dorosłe osobniki, no i oczywiście małe, które gdzieś tam wleciały.
Małe gdzieś tam wleciały, zostały. Ma pani sporo teraz takich zwierzaków pod opieką?
Tak, ale też bardzo dużo zanim dojechało, niestety już były martwe, takich zwierząt nie przyjmuję, ale to też pokazuje skalę problemu, jaka dzieje się na naszych strychach, w naszych domach, gdzie zamykając okna po prostu nie zwracamy uwagi na to, czy jakieś zwierzę w tym pomieszczeniu przebywa, a często jest tak, że jak mamy otwarte połaciowe okna i gdzieś tam spod dachówki te maluchy chcą wyskoczyć na trawę, niestety podlotki trafiają na nasz strych, no i wtedy są niezauważane, zamykane są okna, rodzice nie mogą wlecieć, żeby dokarmić. Bardzo często jest też tak, że ludzie zwracają na to uwagę, bo coś piszczy na dachu, wchodzą, patrzą, maluszki dzwonią i pytają. Jeżeli ptaki są na przykład za małe, bo są łyse, Animal Helper albo Straż Miejska, albo do mojej fundacji dzwonimy, szukamy pomocy i wtedy działamy. To nie jest nic strasznego, natomiast zawsze proszę o sprawdzenie takich miejsc.
Bądźmy rozważni i mądrzy także w lesie, kiedy na przykład widzimy małą sarenkę, nie ma nigdzie mamusi, martwimy się, mama przyjdzie. Nie dotykajmy takich zwierząt, nie ruszajmy, jeżeli widzimy, że nie ma żadnych obrażeń, nie jest to zwierzę chore, odejdźmy, żeby dać rodzicom czas na powrót do takiego maleństwa.
Tak, ale co ja bym chciała jeszcze tutaj podkreślić? Bardzo często teraz w tym okresie pojawiają się małe sarenki, właśnie wykoty w miejscach naszych przydomowych ogródków większych. I co się dzieje? Albo zaznaczam też tutaj na placach budowych, bo tych zgłoszeń mam dużo. Ludzie zamiast zostawić takie zwierzę i jeżeli się boimy zadzwonić i dopytać, niestety matka karmi tylko rano i tylko wieczorem, w ciągu dnia jej nie ma, właśnie po to, żeby nie zwrócić na siebie drapieżnika uwagi. Ale co robią ludzie? Ludzie kilkanaście, kilkadziesiąt razy w ciągu dnia podchodzą do tej sarenki maleńkiej, która próbuje wstać, piszczy, ona nie dostanie w tym czasie pokarmu, nie odzyska tego nawodnienia, które traci poprzez robienie wysiłku. I może być tak, że ona nie dożyje tego karmienia wieczornego, także nie dochodźmy, nie pobudzajmy tego maleństwa. Bardzo Państwa proszę, obserwujmy z daleka takie zwierzę. One za każdym razem, kiedy podnosi głowę, kiedy piszczy, myśli, że przychodzi matka, ale to się wiąże z bardzo dużą utratą energii. Przy takich upałach naprawdę jest to bliskie śmierci zwierzęciu. Zresztą dwa takie przypadki właśnie w tym okresie ostatnich dni były.
Pamiętajmy o tym i trzymajmy kciuki za zwierzaki. Pani Marzena Białowolska-Barnek, Fundacja Dzikich Zwierząt, pozdrawiamy.
Miłego dnia, dziękuję, do widzenia.
Miłego dnia, do usłyszenia, a przy naszym telefonie jest pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy jutro warto z okazji Dnia Dziecka wybrać się do Fabryki Wody? O 9:00 otwarcie?
Tak, o 9:00 wielkie otwarcie Fabryki Wody, także oczywiście zapraszamy mieszkańców, żeby właśnie 1 czerwca móc już skorzystać z tych wszystkich atrakcji. Tu oczywiście też apel z naszej strony, z racji tego, że no przewidujemy, że będzie bardzo dużo osób, a obiekt też ma określoną pojemność, no to prosilibyśmy, żeby to ewentualne przyjście rozłożyć sobie w czasie, nie rzucać się wszyscy naraz na godzinę 9:00, tylko przyjść może później, gdzieś za 2-3 godziny. Także jest cały dzień, jest cała masa atrakcji, obiekt nigdzie nie ucieknie. Tak, żeby oczywiście każdy mógł z tych atrakcji skorzystać.
A ile osób jednorazowo może wejść do Fabryki Wody?
Ponad 2000 w jednym czasie na wszystkie strefy, no i też z racji tego, że są oczywiście określone procedury bezpieczeństwa, no to osoby, jeśli dane strefy oczywiście będą zapełnione w 100% na danym limicie, no to wtedy kolejne osoby nie będą mogły wejść, więc będą musieli po prostu chwilę poczekać, aż strefy się zwolnią.
Czy można online kupować bilety, czy tylko w kasach?
Na dzisiaj jeszcze sprzedaż online nie jest uruchomiona, będzie uruchomiona dopiero w przyszłym tygodniu, także sprzedaż będzie, jeśli chodzi o najbliższy weekend, czyli pierwszy, drugi, bezpośrednio w kasach na obiekcie.
W jakich godzinach? Jutro o 9:00 otwieracie, a później jak to będzie wyglądało? W jakich godzinach będzie Fabryka Wody czynna?
Generalnie od godzin rannych, nawet basen sportowy od godziny 6:00, mniej więcej do godziny 22:00 wszystkie strefy. Także można się z tymi informacjami bezpośrednio na naszej stronie zapoznać. Tam jest oczywiście rozpisane, w jakich godzinach, która strefa, od której godziny do której jest czynna.
Kupowanie przez internet ruszy w przyszłym tygodniu. Czy to jakieś problemy techniczne, czy świadoma Państwa polityka, z czego to wynika?
Świadoma polityka, z racji tego, że przewidujemy po prostu dużo osób, więc chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, że ktoś po prostu kupuje bilet przyjeżdżając do Szczecina, no mając tą pewność, że od razu wyjdzie sobie o godzinie 9:00, a tutaj jednak będzie kolejka, dużo osób, więc chcieliśmy po prostu uniknąć takiej sytuacji, że ktoś będzie musiał bardzo, bardzo długo czekać.
Państwo pewnie też, ale ja jestem bardzo ciekaw, czy jutro będzie tam tłum i długa kolejka, czy też nie. Zobaczymy. 2000 osób to sporo. Popatrzymy, jak będzie. A teraz przenosimy się na Wojska Polskiego, bo mamy pytanie od słuchacza, który co jakiś czas do nas wraca.
Dzień dobry, słuchacz ze Szczecina. Ja mam takie prośby, czy dałoby radę coś ten problem rozwiązać tutaj wśród Wojska Polskiego, a Jagiellońska, są przejścia sugerowane, bo tutaj praktycznie nie ma dnia, żeby jakaś kłótnia była, czy nawet praktycznie po przyjechanie samochodu po nogę. Ja wiem, że to jest, tutaj samochód ma pierwszeństwo, ale w końcu dojdzie do tragedii, bo tutaj piesi nie mają pojęcia o tym, że jest przejście sugerowane i że nie mają pierwszeństwa. Może jakieś oznakowanie, czy po prostu jednak postawić znaki przejścia dla pieszych. Dziękuję bardzo.
Panie Piotrze, proszę powiedzieć, czy planujecie być może zmiany, być może wprowadzenie tradycyjnych przejść, bo te przejścia sugerowane powodują wiele niebezpiecznych sytuacji?
Powiem tak, na dzisiaj nie ma takich planów. Przejścia sugerowane są elementem wykonanej inwestycji, stałej organizacji ruchu. Oczywiście mamy taką świadomość, że ta kwestia dotycząca pierwszeństwa, czyli kto na takim przejściu ma pierwszeństwo, jest tutaj oczywiście przez nas dyskutowana, analizowana. Będziemy musieli faktycznie być może pomyśleć o jakimś dodatkowym oznakowaniu, być może jakimś tablicami informacyjnymi, jak zachowywać się na takim przejściu. No musimy po prostu jakby tutaj ten temat przeanalizować i zobaczymy, które ewentualnie rozwiązanie uda nam się wprowadzić.
Czekamy w takim razie na efekty tych analiz. No i dziękujemy za rozmowę. Będziemy pewnie informowali w naszych serwisach, jak i wszystkie media szczecińskie o tym, co się dzieje pod fabryką wody o godzinie 9:00 tuż przed. Pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
Pan Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody, ale przede wszystkim będziemy jutro obserwowali, będziemy relacjonowali i będziemy zapraszali, tak jak zapraszamy dzisiaj, na jutro na godzinę 13:00 na Jasne Błonia. Tam festyn dla dzieciaków, będzie Adaś Orlik i jego rodzice, zbieramy pieniądze na leczenie Adasia, będziemy tam, chętnie spotkamy się z wami, naszymi słuchaczami, prosimy o wpłaty, przypomnę, się pomaga Adam Orlik, zbierzemy i Adaś będzie zdrowy. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękujemy. Czas reakcji w poniedziałek po godzinie 12:00, a dziś prowadzili z Państwem ten program, bo wspólnie go prowadzimy, a tak, i osoby za szybą mi tu podpowiadają, i ja, czyli Janusz Wilczyński, ale także Patryk Srokowski, Sławek Orlik. Do usłyszenia. Dziękujemy.